kocham napisać piosenkę, ale kocham też napisać utwór być może niszowy, ale z kręgu muzyki współczesnej, który pozwala mi się wyżyć artystycznie, zrealizować pomysły artystyczne, których nie jestem w stanie zrealizować w żaden inny sposób. Komponowanie muzyki jest w tym zawodzie zadaniem najłatwiejszym. Jestem takim człowiekiem trochę skazanym na bycie outsiderem.
Jak przyjeżdżałam tutaj, to zauważyłam, że w okolicy jest sporo ulic z takimi muzycznymi skojarzeniami. Nie mogę powiedzieć, jakie to są ulice, bo będziecie będziecie śledzić Maćka Zielińskiego, który jest dzisiaj moim gościem w podcaście o muzyce filmowej Score in the City. Cześć.
Dzięki za zaproszenie. Cześć, witam wszystkich.
No i jesteśmy w twoim studiu. Tak się rozsiadamy, nie wiem, czy słychać, jak kanapy szeleszczą. Bardzo to jest przytulne miejsce i jest tak dużo różnych rzeczy tutaj w tym studiu, że o wszystko bym cię chciała zapytać. Studio kompozytora to jest taka mała świątynia, gabinet, izolatka, co jeszcze?
No, to jest przestrzeń, w której spędzam większość mojego czasu. Taka moja jaskinia, moja norka.
Jaskinia, tak, dobra.
Tak. No i tutaj w pozycji siedzącej upływa mi, no mogę powiedzieć, większość życia. Więc ten teren musi zawierać różne przedmioty, które cieszą mnie i pozwalają mi przyjemniej spędzać tutaj czas.
W pozycji siedzącej, w pozycji komponującej bardzo tu jest dużo instrumentów małych, dużych, klawiszowych i nie tylko. Widzę dwie gitary, bardzo dużo różnych prostych, drewnianych fletów i pochodnych, trochę instrumentów perkusyjnych i rurka od odkurzacza.
A nie, to jest akurat taka rurka, którą jak się kręci, to robi taki dźwięk.
I wiem, dlatego specjalnie cię tutaj zahaczyłam o to.
Tak, tak. I one
żeby
mogą
była jasność, to jest instrument też.
To jest instrument,
a wygląda jak rurka od odkurzacza.
Który użyłem w jednym z moich utworów. Tutaj była to zabawna sytuacja, bo te rurki są w kolorach tęczy. I akurat na tym koncercie, na którym było prawykonanie, wiadomo było, że się pojawi pewien polityk i wszyscy się bali, że może mieć problem z tym, że to jest jakaś manifestacja polityczna, kolory tęczy.
One po prostu są w takich kolorach.
Tak? A one po prostu są w takich kolorach.
Maćku, jaki to jest moment dla ciebie w roku, w sezonie? Czy w ogóle ty wierzysz w coś takiego, uprawiasz coś takiego jak sezonowość? Czy życie kompozytora rozkłada się na cztery pory roku, czy jakoś inaczej?
Moje życie chyba nie ma zbyt wiele wspólnego z porami roku i też nie jestem podatny na wpływ pogody. Myślę, że tak samo funkcjonuje w różnych porach roku i przy różnej pogodzie. Chociaż przyjemnie jest, jak jest na zewnątrz ciepełko, słoneczko.
Wiadomo, no a takie od filmu do filmu, jaki to jest moment zawodowo, że tak powiem, dla ciebie? Czy jesteś z tych, co jeden film, koniec, następny? Czy kilka projektów naraz? Do tego jeszcze dochodzi cała część związana z twoją muzyką autonomiczną, o którą też cię zapytam, więc jest tego trochę.
Ja jestem wielozadaniowy i lubię też płodozmian. Właściwie nigdy nie zdarza się, że jestem skupiony na jednym projekcie. I to nie chodzi o to, że zawsze pracuję nad kilkoma filmami, broń Boże, ale jak pracuję nad jednym filmem, nad jednym projektem, to jeszcze robię jakieś inne dziwne rzeczy, które mnie jakoś tam fascynują, kręcą, jakieś działania technologiczne albo, no, mógłbym tutaj sporo wymieniać, ale dzisiaj się zawężamy chyba raczej do muzyki.
Działania technologiczne też mogą być związane z muzyką, wiesz, to tak. Wszystko jest... Dlatego ten warsztat kompozytora jest taki ciekawy, bo no, tak wychodząc z kina czy z filharmonii moglibyśmy pomyśleć, że taki Maciek to wstaje rano, otwiera zeszyt nutowy i ołówkiem pisze piękne rzeczy od czasu do czasu podchodząc do fortepianu. A tutaj proszę, działania technologiczne i inne sprawy okołokompozytorskie są też ważne. Ty zawsze wiedziałeś, że będziesz komponować?
Zawsze wiedziałem, że będę muzykiem. Nigdy nie było jakiegoś innego pomysłu raczej. Ciągnęło mnie trochę, co prawda, ciągnęła mnie technologia, jakaś elektronika. To był taki moment w szkole podstawowej, gdzie no, bardzo mi się to podobało. Budowałem nawet syntezator.
Czy to da się połączyć jednak?
No, pewnie tak. Natomiast no, przez to, że mój dom był domem muzycznym, było mnóstwo zawsze muzyków u nas. Mój tata perkusista jazzowy, moja mama też swego czasu śpiewała, więc no, jakoś nigdy nie miałem takiego problemu, który się pojawia przy jakimś myśleniu o przyszłości u młodych ludzi, u nastolatków, no to co teraz, jaka szkoła, jakie studia w ogóle. U mnie zawsze to była muzyka i no, od czasu jak zacząłem komponować, a to było w szkole podstawowej, to ta kompozycja zajmowała bardzo dużo u mnie czasu. No, jakby no, to było podstawowe zainteresowanie, które mnie bardzo nakręcało. Wracałem do domu ze szkoły i siadałem do pianina i improwizowałem. Nie wiedząc, co z tego wyjdzie, nie wiedząc po co.
A ty byłeś pianistą?
Nie. Ja co prawda przez pewien czas byłem pianistą, bo do chyba piątej klasy szkoły podstawowej to był mój podstawowy instrument, ale potem wyjechałem za granicę, gdzie byłem przez rok i to spowodowało, że już po powrocie musiałem zmienić instrument. Już jakby nie mogłem kontynuować na fortepianie. Zresztą moja ręka nie jest ręką pianistyczną. Mam dość krótkie palce, niedużą dłoń, więc...
Nie jesteś Leszkiem Możdżerem.
No nie jestem. Sugerowano mi zmianę instrumentu. No i trochę nie miałem innego wyjścia.
Jasne. Zastanawiam się, co taki młody człowiek dorastając w domu muzycznym widzi na temat bycia muzykiem, słyszy i czuje, a co się potem w życiu sprawdza, a co nie. Czy masz takie refleksje, że pamiętam, jak miałem 7 lat, to mi się wydawało, że to będzie taka praca związana z tym i z tym, a dzisiaj wiem już, że jest kompletnie inaczej.
No, praca muzyka i generalnie praca w show biznesie, przy różnych rodzajach produkcji muzycznych, czy to jako kompozytor, aranżer, producent, czy jako po prostu muzyk wykonawca, to nie jest łatwa praca i najeżona różnymi trudnościami. Mój tata miał bardzo dobre momenty, ale miał też te słabe, gdzie...
I to obserwowałeś też.
I to obserwowałem w dzieciństwie. Z zewnątrz może wyglądało trochę inaczej. Mój tata zwykł był żartować, że wszyscy myślą, że zawód muzyka jest taki fajny, bo pogra sobie i jeszcze mu zapłacą. Ale no, prawda jest taka, że wielu artystów zmaga się z zmiennością tego zawodu, z jego nieprzewidywalnością, nie zawsze...
I ekonomiczną, i taką, powiedziałabym, twórczą, nie?
Tak, i ekonomiczną, i twórczą, i też zależy to dużo w przypadku muzyka, wykonawcy, zależy dużo od tego, z kim gra, jakie ma relacje, więc to jest to niełatwy zawód. Ja to obserwowałem z pierwszego rzędu. No więc podejmując ten zawód, miałem pewną świadomość, że no nie jest to łatwa droga.
Jesteś dzisiaj jednym z nielicznych kompozytorów, którym się udaje, tak jak w przypadku Wojciecha Killera, utrzymywać te dwie, i poważną, i niepoważną, czy mniej poważną sztukę muzyczną, czyli komponujesz i do filmów, czy w ogóle muzykę użytkową, bo jesteś też autorem piosenek, w tym jednej bardzo znanej, świątecznej, kto wie, ale też cały czas pracujesz jako kompozytor muzyki autonomicznej i twoja muzyka jest grana, wydawana i cały czas się pojawia. To chyba nie jest proste dzisiaj. Pewnie prostsze było za czasów działalności artystycznej Wojciecha Killera. Jak ci się to udaje i czy to wyszło przypadkiem, czy taki był właśnie pomysł?
Ja zawsze miałem olbrzymią przyjemność w tym dzieleniu mojej działalności twórczej na różne obszary. Kiedyś, pamiętam, doszła do mnie taka świadomość, że najlepiej dla twórcy, jeśli jest bardzo jasno określone, co on robi, tak? Czyli ma taką bardzo łatwą do opisania tożsamość artystyczną. No to wtedy po prostu idzie w tym kierunku, jest pewna powtarzalność w jakimś sensie, jest jakiś styl, jakiś konkret, który pozwala scharakteryzować tę osobę. I wtedy tak sobie myślałem, no może rzeczywiście ja też powinienem jakoś to ograniczyć, lepiej się zdefiniować twórczo, ale potem pomyślałem sobie, że wtedy mimo, że być może bym był skuteczniejszy w mojej takiej jasno scharakteryzowanej drodze twórczej, ale byłbym nieszczęśliwy, nie mogąc robić tych wszystkich rzeczy, które kocham robić. Kocham napisać piosenkę, ale kocham też napisać utwór być może niszowy, ale z kręgu muzyki współczesnej, który pozwala mi się wyżyć artystycznie, zrealizować pomysły artystyczne, których nie jestem w stanie zrealizować w żaden inny sposób. No i to spowodowało, że po prostu ta moja droga twórcza jest
kręta,
wielotorowa. I komponuję zarówno muzykę współczesną, jak i filmową, która jest jakąś tam fuzją tej muzyki współczesnej i moich zainteresowań muzyką rozrywkową czy elektroniczną. Więc tak sobie przeskakuję trochę z kwiatka na kwiatek i to chyba właśnie daje mi jakąś satysfakcję twórczą.
No nie żyjemy już w czasach Beethovenów i Mozartów i dzisiaj muzyka współczesna niestety budzi taki co najmniej niepokój, że ja nie wiem, jak to, z czym to jest związane. A ty też mówisz o tej muzyce i takim jesteś kompozytorem tu i teraz i jeszcze jak sobie to porównamy z tą muzyką filmową, z tymi piosenkami, to się okazuje nagle, że fajnie jest przyjść na Maćka Zielińskiego do Filharmonii, nie? Albo na Warszawską Jesień, albo w ogóle się poszukać jego muzyki współczesnej, do czego zachęcamy, bo tak. Myślę, że możesz śmiało powiedzieć, otwierajcie drzwi do tego świata, bo tutaj też jest ciekawie.
Tak, no oczywiście zachęcam do słuchania mojej muzyki. Nie wstydzę się jej, wręcz przeciwnie. Jestem z wielu rzeczy zadowolony. Ja myślę, że jak zadawałaś to pytanie, to tak sobie myślałem o jednak pewnych trudnościach związanych z takim podejściem i myślę, że taką trudnością, która jest dosyć zabawna, jest to, jak jestem postrzegany w różnych kręgach, w których ten rodzaj twórczości jest moja twórczość jest aktywny. Na przykład w kręgu muzyki współczesnej często jestem obserwowany tak na zasadzie, a to ten kompozytor, co to filmowe rzeczy robi, czyli to taki bardziej filmowy, czyli że ta moja twórczość poważna to jest być może przy okazji, albo że no nie jest taka zupełnie czysta, no bo jednak się zajmuje też filmem, a z kolei w środowisku muzyki rozrywkowej, no to jestem ten trochę dziwny, no bo piszę.
Poważny.
Taki poważny, taki trochę dziwny, no bo coś tam, jakieś eksperymenty, jakieś takie rzeczy trochę no nie do końca rozrywkowe, więc no jestem przez to takim człowiekiem trochę skazanym na bycie outsiderem, tak? Zawsze gdziekolwiek nie pójdę, to jestem trochę taki skądinąd.
No ale na końcu to jest zawsze muzyka. Ona ma jakieś części wspólne?
Myślę, że tak. To jednak ja jestem jej twórcą, więc pewne rzeczy, pewna wrażliwość, pewna emocjonalność w tych różnych stylistykach ona gdzieś tam jest. Natomiast wydaje mi się, że w każdej stylistyce ja mam swoje ulubione elementy, które gdzieś tam eksploruję. Mam coś takiego, że ja bardzo lubię melodię. W dzisiejszych czasach rzeczywiście melodia nie zawsze jest pierwszoplanowa w muzyce filmowej. Ostatnio nawet jak coś napiszę z melodią, to często usuwam tą melodię, żeby jednak ta reszta zadziałała, a melodia pojawia się tylko tam powiedzmy raz na jakiś czas. Natomiast nawet w muzyce współczesnej też nie jestem wolny od tej melodii. Ta melodia, czyli pewien taki rys melodyczny gdzieś tam jest dla mnie ważny i nawet jak to są czasami bardziej, jeśli jest to bardziej awangardowe podejście, to jednak ten rys właśnie horyzontalny jest dla mnie ważny.
Chciałabym, żebyśmy się teraz wybrali w podróż do twoich początków filmowych. Czy pamiętasz, w którym momencie poczułeś się taki już, wiesz, pewny filmowo? Nie wiem, może to jest pokaz filmu z twoją muzyką, może to jest jakaś praca z reżyserem, może to jest praca w studiu. Czy możesz przywołać ten moment i ten tytuł, kiedy poczułeś, że o, tak, jak powiedział kiedyś Wars, rozpoczynając historię muzyki filmowej w Polsce, mogę mieć tutaj coś do powiedzenia.
To, że mogę mieć coś do powiedzenia, to chyba czułem od początku. Natomiast jeśli mówimy o pewności, to tej pewności nie ma nigdy. Bo to jest tak, że każdy film potrzebuje czego innego. Ja rozpoczynając pracę nad filmem, czuję się tak, jakby to był pierwszy film, który...
Tak, to często kompozytorzy mówią.
Tak, to jest, to trzeba podejść z otwartą głową, oczywiście używając całego doświadczenia, jakie zdobyłem pracując nad muzyką filmową, ale to jest droga w nieznane. No, tam trzeba po prostu znaleźć swoją ścieżkę, używając swojego talentu, wiedzy i też, co bardzo ważne, w relacji z drugim człowiekiem, czyli na przykład z reżyserem czy reżyserką. To jest niesłychanie istotne, że przy pracy filmowej to jest swego rodzaju partnerstwo i jakaś więc komunikacja jest tutaj bardzo ważna, jakiś taki element właściwego zrozumienia, czasami wręcz empatii. Bardzo często jest tak, że przy pierwszej współpracy reżyser czy reżyserka no nie wiedzą, czego mogą oczekiwać od kompozytora. Wręcz się mogą bać trochę, co się teraz stanie. Spędzili nad pracą nad filmem długi czas, doszli do momentu, kiedy ten film jest już zmontowany. zwykle no, nie wszystko się udało, ale są zadowoleni, mają już coś, co jakoś tam ich uspokaja, że mają już film, ale co się teraz stanie? Jakby to ten film dostanie teraz dodatkową warstwę, bardzo ważną warstwę. Muzyka może dużo zmienić w filmie i albo to będzie dobry ruch i albo ten film rzeczywiście uzyska jakąś wartość dodaną, albo nie. Więc to jest niesamowite ryzyko. Więc bardzo często dzieje się tak, że przychodzi właśnie reżyser ze swoim filmem, no i czeka, co się stanie. I dopiero wtedy, kiedy usłyszy jakąś propozycję, coś, co widać, że działa, dopiero się tak naprawdę uspokaja. Więc ten pierwsze zetknięcie jest takim spotkaniem trochę, gdzie kompozytor powinien trochę uspokoić, trochę zadziałać jak psychoanalityk wręcz, tak? Żeby jakoś zbudować jakiś rodzaj dobrej komunikacji, jakiegoś może zrębów zaufania, tak żeby ta współpraca, to partnerstwo twórcze jak najlepiej zadziałało.
Te wątki poruszamy w tej naszej dyskusji, jaką mieliśmy w grudniu 2025 roku po pokazie filmu z dokumentu Score. Wtedy ty i twoi wspaniali koledzy, koleżanka opowiadaliście o pracy nad muzyką filmową, takich kulisach tego warsztatu właśnie i te wątki się tam pojawiały, ale pamiętam też, zresztą dyskusja jest zapisana w podcaście, zapraszamy do słuchania. Poszukajcie sobie, bo naprawdę warto posłuchać tych wszystkich głosów i pamiętam, że życzyliście sobie wszyscy jednego, żeby mieć takiego reżysera, taką reżyserkę, z którą to osobą się nagle okazuje, że wszystkie te rzeczy są możliwe, nie tylko na raz, na więcej razy. Czy ty takiego partnera artystycznego, takiego naprawdę ramię w ramię czujesz, że znalazłeś w życiu kiedyś?
Pracowałem nad kilkoma filmami z tymi samymi reżyserami i to zawsze było bardzo dobre, no fajne po prostu, bo jeśli zrobiliśmy jeden film i potem kontynuowaliśmy, no to znaczyło to, że ten pierwszy dobrze wypadł i że byliśmy z tego zadowoleni. I te kolejne współprace zawsze mają taki rodzaj właśnie zaufania, jakiejś takiej, no jest taka sytuacja, że już znamy się, już wiemy, ja wiem, jakie mniej więcej może mieć oczekiwania reżyser, czego może potrzebować, mamy już przećwiczoną komunikację i najczęściej no, te moje relacje zawodowe, one się przeradzają często w troszkę bliższą relację osobistą. Nie zawsze to jest jakaś przyjaźń, ale jednak dla mnie te osoby stają się jakoś bliskie, bo ten proces jednak jest procesem takim dosyć osobistym, więc następuje jakiś rodzaj zbliżenia. No i to jest niesłychanie fajne. Teraz przy ostatnim filmie, nad którym pracowałem Chcę Więcej, miałem naprawdę świetną współpracę z Damianem Matyasikiem, reżyserem filmu. Damian ma tak niesamowitą energię, na tyle też jasną wizję filmu i też świadomość emocji, dramaturgii w filmie, warstwy psychologicznej. Myśmy, pamiętam, na początku długo rozmawiali na temat nie muzyki, tylko właśnie tych wszystkich elementów, które dla muzyki są ważne, czyli właśnie przebieg emocji, warstwa psychologiczna, jak temu pomóc. No i dla Damiana też muzyka w filmie powinna być pierwszoplanowa w wielu sytuacjach. No to też było bardzo jasnym kierunkiem i wyznaczało jakby obszar, na którym pracujemy. Ja często miałem wątpliwości, czy rzeczywiście muzyka powinna być aż tak pierwszoplanowa, bo były sceny, w których Damian mówił, nie, dialogi tutaj to nie, to takie tło
to
tylko.
Każdy marzy o takim współpracowniku.
A że muzyka tutaj właśnie ma działać bardzo mocno.
Czy to dlatego się tutaj zdecydowałeś dać mu, czego nie dawałeś innym, pierwszą twoją elektroniczną ścieżkę?
No, ja wcześniej komponowałem elektroniczne ścieżki dźwiękowe, ale głównie do filmów amerykańskich. W Polsce nie miałem takiego projektu, w którym muzyka elektroniczna pełniłaby aż tak indywidualną rolę, gdzie mógłbym się rzeczywiście wyżyć w moich działaniach technologicznych, bo technologia muzyczna to moja pasja od
podstawówki,
od
wiemy.
Podstawówki, tak. I ja zwykle w polskich produkcjach używałem kombinacji muzyki elektronicznej z właśnie brzmieniami akustycznymi, czyli to była orkiestra, jakaś elektronika albo jakieś pojedyncze instrumenty i elektronika. A tutaj Damian właśnie oczekiwał stricte elektronicznej, współczesnej ścieżki dźwiękowej, co oczywiście przywitałem z ogromną radością. To gdzieś tam było moje marzenie w ostatnich latach, żeby taką ścieżkę skomponować. To trochę podobna sytuacja. Kilka lat temu napisałem ścieżkę dźwiękową z kolei jazzową do amerykańskiego filmu, a zawsze o tym marzyłem, bo wychowywałem się w dzieciństwie w tej atmosferze jazzowej, a w filmie akurat nigdy nie miałem okazji, żeby z tych moich umiejętności skorzystać.
Kiedy mówisz, muzyczna technologia jest moją pasją, co to tak naprawdę znaczy? To jest takie trochę pytanie w imieniu wszystkich, którzy nas słuchają dzisiaj i zastanawiają się, znaczy, że co robisz? Nie skrzypce, tylko jakiś inny instrument przed nami. Jest twoje centrum dowodzenia. Ja ci zrobię potem zdjęcie tutaj. Sobie zobaczycie to zdjęcie. Tu się aż to podświetla jak statek kosmiczny, ta klawiatura. Co to znaczy muzyczna technologia?
W dzisiejszych czasach to już nie są instrumenty fizycznie istniejące, które możemy zobaczyć, tak jak tutaj u mnie jest jeszcze kilka urządzeń hardware'owych, które, no, z przykrością muszę powiedzieć, coraz rzadziej są używane. W dzisiejszych czasach większość tych instrumentów funkcjonuje w formie wirtualnej, w komputerze, ale dzięki temu jest nad nimi totalna kontrola, można te brzmienia w dowolny sposób przetwarzać, robić różnego rodzaju eksperymenty brzmieniowe. No, to jest niesłychanie fascynująca strona mojej pracy kompozytorskiej. Zwykle przy ścieżkach, które są elektroniczne, ja dużo więcej czasu poświęcam na pracę nad brzmieniem niż na samą kompozycję. Kompozycja jest zwykle stosunkowo prostym zadaniem, natomiast wykreowanie odpowiednich brzmień, potem wyprodukowanie tej muzyki tak, żeby w odpowiedni sposób zabrzmiała, to jest no, wyzwanie, na które poświęcam dużo więcej czasu.
Co to znaczy komponować muzykę do filmu? Kim ty się czujesz jako autor muzyki filmowej? Powtarzam często w tym podcaście słowa Wiktora Younga, kompozytora też z polskim pochodzeniem, o czym nie pamiętamy tak na co dzień, który mówił, że bycie kompozytorem muzyki filmowej łączy w sobie umysł Einsteina, dyplomację Churchilla i cierpliwość męczennika.
No tak, dobrze powiedziane. Tutaj to stwierdzenie dotyka wielu obszarów związanych z muzyką filmową. Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi w tej chwili do głowy takie sformułowanie, które chyba było w książce właśnie zapomniałem i ona się chyba nazywała The Score.
Tak, jest taka książka.
Tak. I tam to jest taki opasły tom o muzyce filmowej z przedmową Williamsa. I tam główna właściwie sugestia do kompozytora, który chce się zajmować muzyką filmową, była taka. Jeśli masz spotkanie z producentem albo z reżyserem, zadbaj, żeby na to spotkanie nie przyszła jego żona, partnerka, kochanka, bo to może spowodować absolutnie zawalenie się tej współpracy. No to tak trochę w nawiązaniu do cytatu, o którym wspomniałaś, bo ta praca kompozytora jest naprawdę wielopoziomowa. To jest z jednej strony zbudowanie jakiejś relacji z producentem, z reżyserem, tak, żeby miało to pozytywny wpływ na działalność artystyczną, bo to jest główny cel. Jak to zrobić, żeby uzyskać wspólny jakiś vibe, jakiś rodzaj porozumienia, który doprowadzi do sukcesu artystycznego. Sukces, praca artystyczna, jeśli jest dwóch artystów, wymaga dobrego funkcjonowania, tak? Żeby razem coś zrobić, trzeba mieć jakieś do tego predyspozycje, jakoś się złapać wspólnie. No i to jest jeden element. Dalej, ta praca wymaga różnych działań kompletnie niemuzycznych, umiejętności znalezienia się w sytuacji. To są różne dziwne. Ja miałem przy jednym z projektów miałem taką sytuację.
Nie możesz powiedzieć, przy którym.
No nie powiem, oczywiście, że nie powiem. Miałem taką sytuację, że nagle, kiedy ja myślałem, że już jest wszystko zaakceptowane, i że możemy zmierzać w kierunku nagrań, bo zwykle jakby akceptacja przed nagraniami jest robiona na podstawie muzyki demo, czyli ogląda się cały film z muzyką w formie demo. I dopiero potem są nagrania, tak żeby nagrania odbyły się po akceptacji reżysera, producenta i tak dalej. No i tutaj nagle się okazuje, że mimo, że już odbyły się dwa takie potwierdzenia, że wszystko jest okej, nagle się okazuje, że jest jeszcze jeden jakiś producent, nazwijmy to koproducent, który musi to zobaczyć i dać zielone światło. No, było to zaskakujące. Zrobiliśmy spotkanie i nagle tenże producent po obejrzeniu zaczyna zgłaszać uwagi w ilości takiej dość duże. Nie były to jakieś generalne uwagi, ale jednak wymagające pracy, wymagające jakichś działań, a wiadomo było, że za chwilę się rozpoczynają nagrania i że nie ma na to czasu, po prostu, zwyczajnie. I trzeba to coś z tym zrobić. No i co? Gdybym nie miał doświadczenia w takich sytuacjach, prawdopodobnie...
Czy nie był dyplomatą?
No, nie wiedziałbym, jak ogarnąć taki temat. Prawdopodobnie bym zaczął bardzo...
Się denerwować
i szybko jakoś ta sytuacja...
Zapalać.
Tak. A tutaj, mając właśnie dzięki różnym doświadczeniom, po prostu przyjąłem ze zrozumieniem jego uwagi. Wykazałem dużą otwartość na wprowadzenie tych zmian. Natomiast po tam 15-minutowej dyskusji powiedziałem, okej, no to ja się będę brał do roboty, a rozumiem, że przesuwamy nagrania. No i to oczywiście spowodowało konsternację. I tenże producent powiedział, ja to tylko tak, takie mam wrażenie, ale to nie to, że to musimy koniecznie wprowadzać. Tak? I cała sprawa się rozwiązała dość szybko. Ja tam to, co mogłem szybko wprowadzić, oczywiście wprowadziłem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producenta, no bo producent jest ważną postacią w filmie i absolutnie kompozytor powinien traktować poważnie jego oczekiwania, więc to, co mogłem, wprowadziłem, a to, co wymagało jakichś większych ruchów i to niekoniecznie takich, które inni uczestnicy spotkania uważali za istotne, po prostu one nie zostały wprowadzone. I wszystko skończyło się bezproblemowo, bez jakichś większych tutaj frustracji. Więc no to jest taka umiejętność, która jest potrzebna. I żeby było to jasne, czasami wychodzę z tego obronną ręką, jak w przypadku tego tutaj przykładu. Czasami nie. Różnie to bywa. Czasami ta droga jakoś tam jest możliwa do pokonania, jakieś przeszkody, a czasami no niestety nie bardzo. Więc no pod tym względem ten zawód jest trudny, a komponowanie muzyki jest w tym zawodzie zadaniem najłatwiejszym.
No to muszę jeszcze dopytać, czujesz się takim trochę tłumaczem historii na język muzyczny?
Tak, to jest absolutnie dobre określenie. Ja właśnie z reżyserem głównie rozmawiam, czy też z reżyserką, głównie rozmawiam o filmie, nie o muzyce. Bo ja nie oczekuję od reżysera, że on teraz będzie mi opowiadał, co ja mam skomponować, w którym miejscu, jak i jeszcze może jakie instrumenty i jeszcze może jakie akordy powinien... Nie, to jest moje zadanie. Ja tłumaczę to, co reżyserka chce uzyskać w filmie na język muzyki. I to tak postrzegam moje zadanie, zadanie kompozytora muzyki filmowej.
No i tego trudno nauczyć.
No tak, z tym...
Albo jesteś opowiadaczem historii bez względu na to, czy opowiadasz je obrazem, czy dźwiękiem, albo nie. Z tym gdzieś się chyba rodzimy.
No chyba tak. To wymaga różnych pewnie predyspozycji. Niekoniecznie też muzycznych, typowo...
No właśnie.
Typowo kompozytorskich, bo... Historia muzyki filmowej przecież zna przypadki kompozytorów, którzy nie mieli jakiegoś szczególnego wykształcenia kompozytorskiego czy też muzycznego.
W ogóle Vangelis jest takim kompozytorem.
Hans Zimmer, tak?
Tak.
To są przykłady, które jasno dowodzą, że te inne umiejętności często są ważniejsze.
Te inne, tajemnicze, dwóch takich ważnych kompozytorów na początku twojej kariery filmowej się pojawiło na twojej drodze, to Stanisław Syrewicz i Jana Pekaczmarek, dwóch drogich ci twórców. Jana już z nami nie ma, ale Staszek, chociażby właśnie możecie posłuchać, co ma do powiedzenia o muzyce filmowej w tej naszej poskorowej dyskusji. I jak myślisz dzisiaj o swoich mistrzach? Może nawet niekoniecznie tylko o nich, bo wiem, że też masz takich mistrzów w kinie hollywoodzkim czy w kinie europejskim.
No, obaj, i Jan, i Staszek, byli dla mnie bardzo ważni, bo dzięki nim mogłem uczyć się tego zawodu. Tak? Mogłem obserwować ich przy pracy, współpracując z nimi i uczyć się, jak tak duże nagrania, tak duże projekty, jak one dochodzą do skutku, jakimi metodami, jakie są sposoby pracy. Więc to było dla mnie bardzo ważne. Później zresztą no, cieszyłem się przyjaźnią z nimi przez wiele lat. No, Jana już z nami nie ma, ze Staszkiem cały czas mam kontakt i to jest zawsze bardzo miłe dla mnie porozmawiać z nim, spotkać się z nim. Mamy co jakiś czas możliwość takiego towarzyskiego spotkania. No, nie pracujemy już razem. Ja mam swoje projekty, Staszek ma swoje, ale to jest zawsze no, niesłychanie miłe i przyjemne rozmawiać z takimi postaciami, bo to są postaci.
A mistrzów takich, wiesz, z plakatu? Wymienisz nam jakiś mistrzów z plakatu?
No, podziwiam wielu kompozytorów. No, sztandarowym jest oczywiście John Williams do znudzenia. No, to wielu kompozytorów tego Johna Williamsa podaje jako ważną postać i trudno się dziwić. To jest kompozytor, który opanował trudną sztukę komponowania muzyki filmowej w taki sposób, żeby ona znakomicie funkcjonowała w filmie, ale też z taką maestrią pisana świetnie funkcjonuje autonomicznie, choćby w życiu koncertowym. No to jest taki czasem niełatwy do zrealizowania cel, bo muzyka w filmie często ma funkcję dopełniającą, czasami jest tylko czymś bardzo delikatnym, subtelnym i w świecie koncertowym no, nie jest w stanie sobie poradzić.
Ale nie każda musi, to nie jest obowiązek.
No nie jest obowiązek, ale no, za to podziwiam Williamsa. Co do innych kompozytorów, Elliot Goldenthal, też znakomity kompozytor, który stworzył też, no, można powiedzieć, swój język muzyczny. No, klasyczne nazwiska, Ennio Morricone oczywiście też za jego zmysł melodyczny, za rzeczywiście znakomite ścieżki dźwiękowe, które często mając swoją taką szlachetną prostotę, no jednak bardzo mocno działają emocjonalnie.
Tak mi się marzy zrobienie takiej małej encyklopedii filmów do słuchania. Nie to, żeby słuchać osobno nawet tej muzyki, tylko żeby stworzyć taką listę filmów, które są ważne, żeby nie tylko je obejrzeć, ale żeby też ich posłuchać. Nie?
Świetny pomysł, tak. Thomas Newman, no to jest...
No, od Newmana mamy American Beauty, wyobraźcie sobie. Tak, to jest film do słuchania
tak,
też.
To jest też do słuchania, tak. To bardzo... No i to jest mistrz też prostoty, bo te jego pomysły muzyczne są często szlachetnie proste, natomiast tak niesamowicie, dające tak niesamowity klimat, tworzące atmosferę, to jest dużo trudniejsze, wydaje mi się, to co Newman jest w stanie zrobić, niż skomponowanie jakiejś klasycznej ścieżki dźwiękowej orkiestrowej, na przykład, gdzie no, w Hollywood takich ścieżek dużo powstaje, ale one niekoniecznie mają swoją oryginalność, a u Thomasa Newmana ta oryginalność zawsze jest.
No dla mnie też masz takie filmy do słuchania, które mogłyby się na tej liście znaleźć. Ja już ci to pewnie mówiłam wiele razy, ale ja bardzo tak przeżyłam fotografa Waldemara Grzystka. Film, który dla mnie był takim właśnie pełną opowieścią i do słuchania, i do oglądania. I to jest być może film, który gdzieś tam wam przepadł w gąszczu innych, bo to troszkę tak jest. A czy ty nie zechciałbyś właśnie wyłowić czegoś ze swojej filmografii? I może, to jest moje też marzenie, żeby po takim podcaście moi słuchający sobie pomyśleli, o, Maciej Zieliński, sprawdź. Dzisiaj wiele z tych filmów jest gdzieś tam w dostępie i to legalnym. Co sobie zobaczyć, tak słowo od kompozytora, żeby sobie raz jeszcze przypomnieć. Coś byś wybrał?
No, z takimi wskazaniami mam problem, dlatego że ta moja muzyka to są moje dzieci trochę, tak? Więc teraz kogo wskazać? Myślę, że w każdym filmie zostawiłem swoje serce mam nadzieję, w każdym filmie jest coś fajnego do posłuchania, co skomponowałem. W ogóle w najbliższym czasie mamy taki zamiar, żeby dużo nagrań, płyt, które ukazywały się dawniej w postaci fizycznej, żeby w tej chwili się pojawiły też w streamingu, bo bardzo często było tak, że duże wytwórnie wydawały płyty, fizyczne płyty z moją muzyką, a potem wygasała licencja, nie wchodziło to do streamingu. Teraz to będzie uzupełniane, więc parę takich ścieżek dźwiękowych, które uważam za bardzo fajne, na przykład muzyka do kryminalnych ukazała się.
Bardzo wyrazista, świetna. Zresztą no, piszę w książce o tej muzyce, więc będziecie mogli też poczytać, nie tylko posłuchać.
I też tutaj będzie to wydanie takie cyfrowe poszerzone, więc ja kilka godzin muzyki napisałem do tego serialu, więc myślę, że takie powiedzmy dwugodzinne wydanie się powinno ukazać. Właśnie parę takich ścieżek dźwiękowych z przeszłości, które się nie pojawiły. Na przykład bardzo ostatnio słyszałem dużo dobrego o filmie, który troszkę już dla mnie jest takim filmem historycznym, Nigdy w życiu, a muzyka z tego filmu nigdy nie ukazała się w całości. Ukazały się fragmenty tej muzyki, a z tego co słyszę, film jest nadal bardzo popularny. Ostatnio jedna z dziennikarek mi powiedziała, że są takie akcje, że w social media, jak film ma być emitowany w telewizji, to w social media ludzie się skrzykują, żeby usiąść i niby wspólnie oglądać ten film, więc to było dla mnie zaskakujące. No i
bo temat tego filmu jest wciąż, że tak powiem, aktualny, mimo iż to jest komedia romantyczna, więc taki gatunek, chciałoby się powiedzieć, no może nie, że lekceważony, ale wiesz, jak się, no komedia romantyczna, no dobrze. A to jest bardzo mądry, bardzo ciepły film z lubianymi aktorami, Danutą Ostenką, Arturem Żmijewskim. Film, który komfort mówi, powiedziałabym. Film, który da ci przyjemność.
No tak myślę, że to była taka chyba jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza komedia romantyczna, która...
Polska, nie? Taka Polska, na nowe czasy. No?
Tak, więc to było... Ta popularność tego filmu oczywiście jest dla mnie bardzo miła. Muzyka powstawała, pamiętam, w bardzo krótkim czasie, bo tam około 40 minut muzyki musiałem skomponować w niewiele ponad 2 tygodnie, więc to była bardzo ciężka praca, ale no jakoś to chyba fajnie wyszło, no i cieszę się, że po tylu latach film nadal jest popularny.
Powiedz jeszcze, bo pracujesz za granicą i to też nie jest ani oczywiste, ani pewnie proste i takim pytaniem, które się ciśnie na usta, jest pytanie, no dobrze, to czym się ta praca różni, ale ja jestem może bardziej ciekawa, jak z warszawskiego Ursynowa zawiadujesz swoją karierą międzynarodową.
No, nie jest to oczywiście łatwe, zwłaszcza pandemia, która się pojawiła kilka lat temu, no, była dużym problemem, bo nie mogłem już jeździć, latać do Stanów Zjednoczonych. Przez dłuższy czas była to taka mocna cezura. Akurat wtedy miałem kilka takich tam możliwości, które wymagałyby mojej obecności w Los Angeles. Ja, jakby moja współpraca z Amerykanami działa w taki sposób, że ja najczęściej nawiązuję kontakty przy okazji moich pobytów na festiwalach. American Film Festival jest jednym z takich miejsc. Czasami ktoś mnie po prostu poleci. Czasami są to jakieś działania mojego managementu. Bardzo to są różnymi drogami to chadza.
A czego szukają twórcy ze Stanów, na przykład wśród polskich, czy tam, nie wiem, europejskich twórców? Bo ja nie sądzę, żeby to był przypadek. Wy macie pewnie jakąś taką stylistykę inną od hollywoodzkiej.
Myślę, że w ogóle kompozytorzy ze wschodniej części Europy, tak to nazwę, mają pewną specyficzną emocjonalność. Ja pamiętam, jak studiowałem w Royal Academy of Music w Londynie, to tam taki podział się wręcz rysował. To była oczywiście kompozycja współczesna, więc no nie filmowa, ale był taki podział właśnie na choćby New Complexity, czyli Anglicy najczęściej szli w stronę dość skomplikowanej intelektualnej muzyki, którą się wtedy określało, że to jest New Complexity. Natomiast studenci z Europy Wschodniej z kolei podchodzili troszkę bardziej intuicyjnie i była pewna emocjonalność, pewna troszkę inny sposób kształtowania utworu. Ja myślę, że to tak trochę działa, że my mamy tą taką duszę, która w Europie Zachodniej no jednak jest czymś pożądanym w wielu kontekstach. No oczywiście nie zawsze, ale to jest coś takiego, co myślę, że daje nam pewną unikatowość. No, moje działania w Stanach to są zwykle działania z kompozytorami, z reżyserami, z filmowcami niezależnymi.
I to tak dosyć konsekwentnie też robisz, więc jest...
Tak. No, skomponowałem chyba muzykę do 7 czy 8 filmów tam i to jest zawsze przygoda takiego ciekawego spotkania z artystami, którzy no jednak nie są z Polski. I tutaj, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego w tym, że się jest artystą z Polski. Wręcz przeciwnie. Natomiast jednak twórcy w Stanach mają po prostu inną perspektywę. Tak jak w każdym innym kraju oczywiście. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo twórcze. Jakoś tam to są duże wyzwania, chociażby związane z tym, jakie tematy są poruszane. Pracowałem nad filmem, który był częściowo animowany, częściowo była to gra aktorska normalna i był to western o teorii kwantowej. Film Quantum Cowboys, tak?
No, rzeczywiście, kompletnie bym nie wiedziała nawet, gdzie zacząć.
Tak, no i to była rzeczywiście ogromna przygoda, zwariowany projekt i niesamowity reżyser i taka perspektywa, taki rodzaj wyzwania, który no jest, trafia się raz na milion prawdopodobnie, coś niesamowitego, a skończyło się to bardzo fajnie, bo dostałem nagrodę za najlepszą muzykę na ANSI International Animation Film Festival, takim największym festiwalu światowym we Francji. Co prawda był tam też drugi kompozytor, to muszę uczciwie tutaj przyznać, który był odpowiedzialny głównie za muzykę country, która się pojawia w tym filmie.
Zanim zadam ci ostatnie pytanie, chciałabym, żebyś w tym miejscu ci bliskim wyłowił może jakiś taki przedmiot, amulet, coś dla ciebie ważnego, jak któryś z dyplomów. Bardzo dużo, dużo tutaj jest tych takich festiwalowych różnych zawieszek, które nam umożliwiają na festiwalach wejście. Oczywiście bardzo dużo instrumentów, ale może jest taka jedna rzecz szczególna. Pokaż mi to.
Coś szczególnego.
O, to mnie na przykład bardzo intryguje. Jak weszłam i zobaczyłam tego klapsa, to pomyślałam, że on ci odmierza czas, deadline tak, do premiery.
Bo to jest, co prawda on pokazuje złą godzinę w tej chwili, ale to jest klaps, który jest zegarem.
Teraz dopiero widzę, że to jest zegar.
To jest zegar i to jest zegar, który kupiłem w Los Angeles. I on sobie tutaj tak stoi, przypomina mi trochę Los Angeles, a trochę odmierza czas, chociaż zły czas aktualnie, bo jest nieustawiony. Tutaj jest dużo różnych...
Maska wenecka, bardzo dużo tu tak, jest różnych przedmiotów.
Dużo różnych przedmiotów. Tam właśnie oglądałaś moją plakietkę ze Slam Dance Film Festival, bo w zeszłym roku tam byłem właśnie na tym festiwalu z filmem Know Me, amerykańskim filmem, i to był świetny pobyt. Więc tutaj mam różne takie wspomnieniowe elementy. Mam didgeridoo na przykład tutaj stojące, to prezent. Kiedyś wiolonczela też stoi, przypomina mi mój koncert wiolonczelowy. Kupiłem tą wiolonczelę właśnie, żeby sprawdzać palcowanie, bo chciałem, żeby to jednak partia wiolonczelowa była jak najwygodniejsza dla wiolonczelistki. Czy nie, przepraszam, wykonawcą był pierwszym wiolonczelista, Tomek Sztral. I stąd właśnie zakup wiolonczeli, którą bardzo, bardzo lubię. Są złoża kabli, które tutaj możesz zaobserwować. Wszyscy mnie pytają, czy ja używam tych wszystkich kabli. A ja mówię, no od czasu do czasu jeden, dwa jest potrzebny, ale który to nie wiem, więc jest ich dużo.
No ale muszę ci powiedzieć, że pięknie są powieszone na takich metalowych uchwytach w kształcie pięciu linii z kluczem wiolinowym. Więc
tak jest.
Takiego porządku nie widziałam nigdzie u nikogo.
Też stoi piano, klasyczny instrument piano Rhodesa. Fortepian elektryczny.
Dlaczego mówisz klasyczny instrument?
Dlatego, że to jest instrument z 73 roku. To jest klasyczne brzmienie.
Klasyczne dla tamtych lat, tak?
Klasyczne dla tamtych lat i instrument, który jest w tak wielu też ścieżkach dźwiękowych, piosenkach. W tej chwili przyszło mi do głowy Jamiroquai, które tam oni bardzo często używali tego instrumentu. Chick Corea, ulubiony jego instrument. Mnóstwo muzyków, którzy tego instrumentu używali. No i moim marzeniem było posiadać taki instrument w moim studiu.
I oto
jest. Tak.
Maćku, skąd się bierze muzyka? To moje ostatnie pytanie, nieco podchwytliwe. Wiem, ale ciekawa jestem, co powiesz.
Nie mam zielonego pojęcia. Muzyka gdzieś powstaje pomiędzy głową a instrumentem. Tak bym to powiedział, bo czasami coś powstaje tylko u mnie w głowie, czasami w trakcie grania na instrumencie, z jakiejś improwizacji, czasami na kartce papieru, bo mówiłaś w pewnym momencie o pięciolinii i ołówku. Wbrew pozorom czasami używam, chociaż oczywiście głównie pracuję na komputerze. Ta muzyka rodzi się dziwnie, jakoś nie wiadomo do końca jak.
No to niech się rodzi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.